jestem pod ogromnym wrażeniem tego, co Bóg mówił do nas przez słowo prorocze, zarówno w interpretacji języków, jak i przekazywane przez Asię bezpośrednio. Ale też jestem pod wrażeniem, gdy widzę, jak to się bardzo harmonizuje z nauczaniem, jakie mamy dzisiaj. Bowiem przed tygodniem zaczęliśmy sobie cykl kazań oparty na modlitwie Ojcze Nasz, ale jak pamiętacie, powiedzieliśmy sobie, że tak naprawdę ta modlitwa spisana w Ewangelii Mateusza i w Ewangelii Łukasza tak naprawdę nie jest liturgią, nie jest tekstem liturgicznym, który należy nauczyć się na pamięć, a potem recytować. To możemy robić z dziećmi. To jest dobre, uczmy dzieci tej modlitwy. Ale potem, gdy zaczynamy dorastać, dojrzewać do pewnych rzeczy, musimy rozumieć pewne rzeczy w bardziej dojrzały sposób. A bardziej dojrzały sposób oznacza, że musimy rozumieć, że ten tekst jest tak naprawdę pewną mapą, pewnymi punktami w modlitwie. Jeżeli nie wiesz, jak masz się modlić, to zrozum, co ta mapa ci pokazuje. Idziesz od punktu do punktu, kierując się tą mapą. I przed tygodniem powiedzieliśmy sobie o tym, co to znaczy, że człowiek woła Ojcze Nasz. Kto tak naprawdę ma prawo wołać do Boga Ojcze, Abba, czyli tatusiu, tato? Tylko dzieci, tylko synowie. I wyjaśniliśmy sobie dokładnie, kto to są synowie Boży, co to oznacza, że jesteśmy synami Bożymi, jak wygląda życie Syna Bożego i dlaczego tylko oni mają prawo wołać do Boga tatusiu. Jeżeli ktokolwiek podszedłby do ciebie, nie znasz tego dziecka, ono na ulicy mówi tatusiu, tatusiu, to byś był zażenowany, zaskoczony. Chłopczyku, ja nie jestem twoim tatusiem. Więc wyjaśniliśmy sobie tą kwestię i dlatego bardzo, bardzo was zachęcam, chodźmy w tym. Wstajesz rano, dziękuj Bogu, że jesteś Synem Bożym, jeżeli jesteś, jeżeli wierzysz w to. Bo jeżeli nie wierzysz, to znaczy, że musisz odrobić pewne lekcje, musisz przeżyć pewne przeżycia. I dzisiaj w tym studium pójdziemy dalej. Mam nadzieję, że to kazanie nie będzie długie, bo następne teksty to są Ojcze Nasz, co dalej jest? Który jesteś w niebie i święć się imię Twoje. Mamy więc tutaj jakby takie dwie frazy. Który jesteś w niebie i święć się imię Twoje. I teraz mam problem. Albo o jednej frazie powiem krócej, a o drugiej dłużej, albo te dwie frazy rozbiję na dwa kazania. To jest kłopot, dlatego że oczywiście, gdy Słowo Boże o czymś mówi, to jest tam taka głębia, że potrzeba bardzo dużo czasu. Dobrze, spróbujmy się jakoś zmieścić. Najwyżej będzie trochę dłużej. Ojcze Nasz, który jesteś w niebie, albo któryś jest w niebie, zależy, którą wersję znamy. Obie są nieprawdziwe. No, może nie, są prawdziwe, ale niedokładne. Tak naprawdę w języku greckim tam jest Ojcze Nasz w niebiosach. W niebiosach. Oczywiście sens może być ten sam, ale ten zwrot określa nam zarówno miejsce przebywania Boga, jak i Jego naturę. Co to znaczy, że Ojciec Nasz jest w niebiosach? Oznacza to, że jest oddzielony od świata, jest oddzielony od tego, co ziemskie, oddzielony od rzeczywistości, która tutaj wokół nas panuje, funkcjonuje w innej rzeczywistości określonej jako niebo. Pozwólcie, że nie będę wyjaśniał tego, ale są trzy nieba w Biblii, tak? Paweł został zachwycony do trzeciego nieba, pamiętacie? Drugi list do Koryntian, 12 rozdział, drugi werset, tak? I, że opisuje wizję, którą przeżył do trzeciego nieba. Pozwólcie, że nie będę w związku z czasem opisywał, które jest pierwsze niebo, drugie niebo, trzecie niebo, skoncentrujemy się na tym trzecim niebie, które to niebo jest sferą przebywania Boga. Jest to miejsce, ale potraktujmy to wyrażenie tylko i wyłącznie technicznie, niedosłownie, nie w sensie geograficznym, nie w sensie przestrzennym, tak jak my wszystko umieszczamy, bo człowiek funkcjonuje w czasoprzestrzeni, tak? Jesteśmy w osi czasu, w trzech wymiarach przestrzeni. Więc gdy mówimy o miejscu przebywania Boga, potraktujcie to, że to jest coś całkiem innego niż to czasoprzestrzeń. Jest to duchowa rzeczywistość, która panuje nad ziemią i nad mocami, nad okręgami niebieskimi, tak? To są te dwa nieba, tak? Astronomiczne, atmosferyczne i okręgi niebieskie. Bóg jest ponad tym wszystkim. Jego niebo, miejsce Jego przebywania, Jego panowania jest Jego tronem, tak? Biblia mówi, Niebo jest Twoim tronem, a ziemia jest podnóżkiem Twoich stóp. Jest to znów pewnego rodzaju alegoria, pewnego rodzaju, czy właśnie metafora. Metafora opisująca pewną rzeczywistość. Rzeczywistość panowania Boga. Więc gdy mówimy Ojcze w niebiosach, mówimy o tym, że nasz Bóg jest w niebie, jest w tej duchowej rzeczywistości. Co to za rzeczywistość? Jest to rzeczywistość oddzielona od ziemskiej, a więc całkowicie inna. Gdy mówimy o świętości, mówimy o oddzieleniu, tak? O odłączeniu. I Bóg, który jest święty, o czym sobie za chwilę powiemy więcej, jest w innej rzeczywistości niż nasza. Tam jest czysto, tam jest światłość, tam jest absolut, tam nie ma żadnego grzechu, skażenia, zła, ciemności. Tam jest sfera miłości, łaski i dobroci. Tam nie ma chorób, przeciwności, tam nie ma nigdy pod górkę. Potraficie to sobie wyobrazić? Ja nie. Ja bym bardzo chciał, żeby tak było, ale sobie tego wyobrazić nie potrafię. Tam nie ma trudu, tam nie ma mozołu, tam nie ma łez. To jest inna rzeczywistość. Tam nie ma czasu. Wyobrażacie sobie, że nie ma czasu? To jest bardzo trudne, bo my jesteśmy w osi czasu, my jesteśmy wszczepieni w czas. Dla nas jest to kompletnie inna rzeczywistość. I Bóg tam przebywa, to jest Jego miejsce panowania. I teraz dla naszej modlitwy, gdy przychodzimy do Boga i zwracamy się do Niego, tatusiu, który jesteś w niebie, tak naprawdę oznacza to, że zwracamy się do naszego Ojca i widzimy Go jako świętego, jako czystego, dobrego, łaskawego, innego niż ten świat, absolutnego. Nasz Bóg jest absolutnie inny niż ten świat. Absolutnie. On nie ma początku ani końca. Jego wielkość jest niezmierzalna. Nie jesteśmy w stanie zmierzyć Jego mocy. To jest potęga. Więc gdy przychodzimy do Boga i zaczynamy mówić, tatusiu, niebieski, tym przymiotnikiem niebieski określamy właśnie tą potęgę, absolut, nieskończoność Boga. I każdy, kto poważnie traktuje te określenia, te i wszystkie inne odnoszące się do Bożych atrybutów, natychmiast zgina się w sobie, ponieważ doświadcza głębokiego przekonania, że Bóg to nie jest ktoś, z kim mogę sobie poigrać, którego mogę zamknąć w swoich definicjach, czy który będzie mi służył, to ja Jemu służę. Dobrze. W związku z czasem tyle na temat, któryś jest w niebie. Ojcze w niebiosach. Ojcze niebieski. I potem uczymy nasze dzieci modlić się, święć się imię Twoje. Uczymy tak, czy nie? Okej. Okay. Dokładnie zwrot ten mówi troszeczkę coś innego, ale pozwólcie, że zacznę może od zagadnienia imienia. Święć się imię Twoje. Spróbujemy tę formułę rozpatrzeć w następującym planie. Najpierw powiemy sobie, co to jest imię Boże, następnie dlaczego trzeba je święcić, a następnie powiemy sobie o tym, kto tak naprawdę może dokonać uświęcenia Boże, imienia Bożego. Dlaczego imię Boga jest takie ważne? Po pierwsze, imię Boże to sam Bóg. Więc gdy na przykład mówisz Jezus albo Jahwe, to mówisz, wypowiadasz to imię, ale mówisz o konkretnej osobie. Imię Boże to sam Bóg. Na imię Boże zgina się wszelkie kolano. Nie dlatego, że to imię w swojej harmonii literowej ma jakąś moc, ale dlatego, że reprezentuje kogoś, mówi o kimś, jest przynależny do kogoś, kogo autorytet, wielkość i potęga są niezmierzone, są potężne, tak? Poprzez imię Bóg objawia ludziom siebie, objawia swoje atrybuty, mówi im o tym, jaki jest. Tak naprawdę Bóg nie potrzebuje imienia dla swojego istnienia. Tak naprawdę imię jest dane ludziom ze względu na nich, na nas. Bóg mówi, objawia swoje imię, czy nazywa siebie jakimś imieniem po to, żebyśmy my go zrozumieli. Kim jesteś naprawdę, Boże? Więc gdy chcemy poznać Boga, istotną rzeczą jest, abyśmy poznali imię. I to jest teraz bardzo ważne, co wam powiem. Uwaga. Ojciec czy ojcze, jak my się zwracamy, tak, to jest wołacz, ojcze, nie jest imieniem Boga. Nasz Bóg nie ma na imię ojciec. Dlaczego? Ojciec to jest pozycja. Ten zwrot ojcze, gdy zwracamy się nim, tak, określa pozycję Boga względem człowieka. Stopień relacji między Bogiem i człowiekiem. Tak jak dzieci zwracają się do swojego rodzica tato, ale ten tato ma imię. Dla Karoliny ja jestem tato, ale dla urzędnika jestem Jacek G., tak? Dla prokuratora Jacek G. Tak jest. Dobre. Tak samo nasz Bóg. Gdy mówimy do Niego Ojcze, to nie mówimy w tym momencie, nie wypowiadamy Jego imienia. Abba to jest zwrot techniczny, zwrot rodzinny, określający stopień relacji. Jaka relacja łączy osobę wypowiadającą z podmiotem, do której ona wypowiada ten zwrot? Jezus, gdy uczył uczniów modlitwy, jak się modlić, powiedział im, zwracajcie się do Boga, Ojcze, niech będzie uświęcone imię Twoje. Zaraz sobie powrócimy do tej formuły gramatycznej. To znaczy, że On nie pokazał im, jakie jest imię. Mówiąc, zwracajcie się do Boga, Ojcze, tatusiu, tato, nie pokazał im, nie objawił im imienia w tym momencie. Więc powiedział, módlcie się, niech będzie, niech zostanie uświęcone imię Twoje. W ten sposób tak naprawdę my prosimy Boga, modląc się tymi słowami, o objawienie imienia Boga. W Starym Testamencie możemy doczytać, iż Bóg objawia kilka swoich imion, spośród których najważniejsze określone jest 4 literami, JHWH, tak, JHWH, tetragram tak zwany, do którego trzeba dopisać jakieś samogłoski, bo to wszystko są spółgłoski. W zależności od tego, jaką punktację samogłoskową dodamy do tych 4 liter, wyjdzie nam albo Jahwe, albo Jehowa. Tak? Obie formy są prawidłowe, to się nie ma o co spierać. To jest kwestia spółgłosek, jakie dodają masoreci czy uczeni hebrajskiego do tych 4 samogłosek. To imię jest najważniejsze w Starym Testamencie, ale nie jedyne. Ale musimy zdać sobie sprawę z jednej bardzo ważnej rzeczy. Stary Testament pokazuje objawienie Boga, które nie jest pełne i doskonałe. Gdyby tak było, nie byłoby potrzeby przyjścia Jezusa i nowego objawienia. Zostalibyśmy na poziomie Starego Testamentu. Stąd dochodzimy do wniosku, że w Starym Testamencie, w czasach Starego Testamentu, Bóg objawił swoje imiona stosownie do czasu, w którym ludzie, którym On to objawiał, żyli. A tamci ludzie, a dokładnie te imiona były objawiane potomkom Abrahama, Izraelowi, tak? Oni byli na jakimś poziomie etyczno-duchowym. Oni rozumieli rzeczywistość, rozumieli bóstwo bardzo inaczej niż my. Dlaczego? Bo byli w innym miejscu poznania. Oni całkowicie inaczej postrzegali rzeczywistość. Stąd, gdy Bóg objawiał im swoje imię, objawiał im takiego siebie, jakiego oni byli w stanie zrozumieć, stosownie do ich poziomu. Stąd niektórzy hebraiści uważają, że gdy Bóg objawił Mojżeszowi swoje imię Jahwe, mówiąc do niego, jestem, który jestem, tak naprawdę zbył go. Że formuła gramatyczna tego zdania jest taka, że po co ci moje imię? Ono jest takie, jakie jest. Jestem, który jestem. On tak jakby został przez Mojżesza, no może nie zmuszony, ale zobligowany. Panie, no powiedz, no idę do Izraelitów, muszę im pokazać Twoje imię. Więc on powiedział, jestem, który jestem. Po co ci moje imię? Jahwe. Stąd niektórzy uważają, że to jest imię, które zostało dane Mojżeszowi tylko i wyłącznie na ten czas, dla tego ludu i ono było ważne dla tych ludzi. Ono było przedmiotem kultu, czci, przez to imię uwielbili uwielbiali Izraelici w czasach Starego Testamentu Boga. Na tamten czas to było właściwe imię. Ono było tak samo ważne jak na przykład El Shaddai, Bóg Wszechmogący, czy El Roy, tak, Bóg Wiekuisty, jeżeli dobrze pamiętam. Czy Bóg mnie widzi, chyba El Roy to jest. Tych imion było kilka i tak naprawdę istota sprawy polega na tym, że to nie było ostateczne objawienie Boga. Dlatego Jezus, ucząc modlitwę swoich uczniów, powiedział im: to wy się módlcie, niech zostanie uświęcone imię Twoje. Tak jakby chciał im ich powiedzieć, będzie wam objawione moje imię, prawdziwe imię Boga. Tak jakby chciał ich zobligować do szukania, jaki Bóg naprawdę jest. I oni zaczęli szukać. Oni otworzyli swoje serca, oni otworzyli się na działanie Ducha Świętego i ich owoc możemy przeczytać w całym Nowym Testamencie. I teraz pytanie bardzo istotne. Jakiego Boga albo w jaki sposób Bóg jest objawiony w Nowym Testamencie? Otwórzmy sobie Ewangelię Jana 1,18. Jeśli macie Stary i Nowy Testament Biblii Warszawskiej, jest to strona 1136. Zobaczcie, co tam jest napisane. Boga nikt nigdy nie widział. Tak? Lecz jednorodzony Bóg, tutaj jest mowa o Jezusie Chrystusie, który jest na łonie Ojca, objawił Go. Jeżeli imię ma objawić Boga, ma nam coś powiedzieć o Bogu, to tutaj czytamy o tym, że jedynym objawieniem Boga jest kto? Jezus. Interesujące. Jedynym objawieniem, doskonałym objawieniem Boga jest Jezus. Dalej, ta sama Ewangelia, 12 rozdział, 44 werset do 45. Strona 1156. Jezus mówi, a Jezus zawołał donośnym głosem: kto wierzy we mnie, nie we mnie wierzy, ale w tego, który mnie posłał. Kto mnie widzi, widzi tego, który mnie posłał. Teraz nawet nie musicie zmieniać kartki w 14 rozdział Ewangelii Jana, tak od wersetu 8 do 11, że jak mu Filip: Panie, pokaż nam Ojca, a wystarczy nam. Odpowiedział mu Jezus: tak długo jestem z wami i nie poznałeś mnie, Filipie? Kto mnie widział, widział Ojca. Jak możesz mówić: pokaż nam Ojca? Czyż nie wierzysz, że jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie? Słowa, które do was mówię, nie od siebie mówię, ale Ojciec, który jest we mnie, wykonuje dzieła swoje. Wierzcie mi, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie. A jeśli by tak nie było, to dla samych uczynków wierzcie. Zestawienie tych fragmentów, tych wypowiedzi Jezusa jasno pokazuje, że Boga nikt nigdy nie widział, ale do momentu, do którego nie przyszedł Jezus. Gdy Chrystus przyszedł na ziemię, On był doskonałym objawieniem Boga. Kto Jego widział? Widział Boga, widział Ojca. Kto wierzy w Niego, wierzy w Ojca. Kto chce ujrzeć Ojca, musi popatrzeć na Jezusa. To jest objawienie Boga. Powiedzieliśmy sobie, że imię objawia Boga. Więc jak to się ma? Jezus jako objawienie i jeszcze imię Boże. 17 rozdział Ewangelii Jana. 6 werset. Objawiłem imię Twoje ludziom, których mi dałeś ze świata. Twoimi byli i mnie ich dałeś i strzegli słowa Twojego. Werset 26. I objawiłem im imię Twoje i objawię, aby miłość, którą mnie umiłowałeś, była w nich i ja w nich była i ja w nich. Teraz, żeby było jeszcze ciekawiej, ja przeczytam werset 11 i 12 z tego rozdziału, tylko z innego tłumaczenia, ponieważ z przykrością muszę stwierdzić, że nasze tłumaczenie nie oddaje wszystkiego, co tam jest napisane. A 11 i 12 werset mówią jeszcze to. Już niedługo będę na świecie, lecz oni na nim zostają. Ja zaś odchodzę do Ciebie. Ojcze Święty, zachowaj ich w Twoim imieniu, które objawiłeś przeze mnie, aby byli jedno jak my. Dopóki z nimi byłem, Ja ich zachowywałem w Twoim imieniu, które objawiłeś przeze mnie. Strzegłem ich tak, że żaden nie zginął oprócz syna zatracenia zgodnie z zapowiedzią Pisma. W tych czterech wersetach Jezus wyraźnie mówi, moje imię to jest imię kogo? Ojca. Niektórzy ludzie mówią, jak można uwielbiać Jezusa? Przecież tylko Bóg jest godzien chwały. Uwielbiając imię Jezusa, kogo uwielbiasz? Ojca. Dlatego list do Filipian 2:11 na końcu takiej formuły niesamowitej o Jezusie mówi i wzlegnie się wszelkie kolano i by wyznać, że Jezus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Tak, zgodnie się wszelkie kolano, wszelkie karki, wszelkie usta wyznają, że Jezus jest Panem ku chwale Boga Ojca. To jest niesamowite. Musimy zrozumieć, że Boga nikt nigdy nie widział, ale Bóg postanowił przyjść do ludzi i objawić się, zamieszkać w ciele. Słowo stało się ciałem. I w związku z tym, gdy Chrystus przyszedł jako Słowo Boga, jako ten, który jest umiłowanym i jednorodzonym Synem Ojca, przyszedł po to, aby wcieleśnie objawić Boga. I tak naprawdę Jego imię jest imieniem Boga. Po hebrajsku Jezus oznacza Jehoszua, Jahwe jest zbawieniem. To jest imię Boga. Takie bardziej spolszczone to Jozue. To jest to samo imię. Jozue i Jeszua to jest to samo imię. To jest dla mnie niesamowite. Jeżeli mówimy coś o imieniu Bożym, musimy zdać sobie sprawę, że objawienie Biblii jednoznacznie wskazuje, ono się rozwija, tak? I ono na końcu swojego objawienia jednoznacznie wskazuje, że to Jezus jest tym imieniem, przez które mamy, czy którym mamy uwielbiać Boga. Kto nie uwielbia Jezusa, nie wielbi Ojca. Kto pomija Jezusa, pomija Ojca. Nie może dojść do Ojca. Stąd, jeżeli uwielbiamy Jezusa, jeżeli wychwalamy Go, tak naprawdę Ojciec się wtedy bardzo cieszy, dlatego że On odbiera chwałę. Nie możesz inaczej uwielbić Ojca. Niektórzy próbują pomniejszyć trochę rangę Syna, jako Syna, ponieważ Ojciec jest większy niż Syn i nie rozumieją tego, że Ojciec jest w duchu. Ojciec funkcjonuje w rzeczywistości, która dla nas jest absolutnie niedostępna. Jest niebieski, ale by był dla nas dostępny, po to przyszedł Jezus. Jezus jest drogą do Ojca, On jest pomostem, po którym przychodzimy do Ojca. Jeśli chcesz naprawdę zbliżyć się do Ojca, naprawdę chcesz Go uwielbić, potrzebujesz Syna. Bez Syna nic nie jesteś w stanie zrobić, nic. Dlatego, gdy wielbisz Syna, przepraszam za określenie, to tak jakby przez Syna natychmiast Ojciec otrzymywał, jakby takim kanałem natychmiast otrzymywał Ojciec uwielbienie. Dlatego, że gdy Syn przyjmuje uwielbienie, przyjmuje natychmiast Ojciec. My nie jesteśmy w stanie tego zrozumieć, bo dla nas, szczególnie jeśli jesteśmy bardzo logiczni, dwie osoby to nie jedna, ale musimy zrozumieć znów, rzeczywistość duchowa rządzi się innymi prawami niż fizyczna. Dla nas dwie osoby to 1+1. W duchu to jest 1 razy 1 równa się 1. To jest inna rzeczywistość. Dlatego Jezus powiedział, kto mnie widzi, widzi Ojca. Jak to, Filipie? Dlaczego pytasz? Więc gdy mówimy o imieniu Boga, odnosimy to do imienia Jezusa. I dla naszej modlitwy to jest bardzo ważne. Modlimy się zawsze w imieniu Jezusa. Spróbuj modlić się do Ojca bez imienia Jezus, nic nie zdziałasz. Niczego nie doświadczysz, nigdzie nie dojdziesz. Dlaczego? Bóg cię nie przyjmuje bez Jezusa. Out. Dlaczego? Bo jesteś grzesznikiem. Tylko w Jezusie możesz zbliżyć się do Ojca. Nie ma innej możliwości. Nie ma innej drogi. Każdy, kto przychodzi do Boga i modli się do Boga bez imienia Jezus, jest niewysłuchany. Modli się na podstawie swojej religii, swoich uczynków religijnych, swojego kultu, ale to do Boga nie dociera. Jedyną drogą dotarcia do Boga, jedyną drogą komunikacji, społeczności naszej z Bogiem jest Syn. Rozumiecie? Bez Syna nie mamy dostępu do Ojca. No dobrze, powiedzieliśmy sobie więc troszeczkę o imieniu Bożym. Mam nadzieję, że dla was to jest wyjaśnienie. I teraz musimy zająć się problematyką uświęcenia tego imienia. Święć się imię Twoje. Dokładnie to zdanie brzmi: niech zostanie uświęcone Twoje imię. I to jest taka forma gramatyczna tej prośby sugerująca, że uświęcenie imienia Bożego odbywa się nie za pomocą, czy nie w naszej mocy. My w tym uczestniczymy, ale to nie jest nasza zasługa. Ciekawe, co? Bo gdy my się modlimy, święć się imię Twoje, no to jest to pewnego rodzaju już nawet taki, przepraszam za określenie, wyświechtany zwrot. Ale gdy przeczytamy to, niech zostanie uświęcone Twe imię, to tak jak my byśmy prosili Boga, żeby ktoś dokonał tego za nas. Z naszym współdziałaniem, czy może w nas, ale nie my to dokonujemy. Taka jest ciekawa forma gramatyczna w języku greckim tego zdania. A więc o co tu chodzi? Kto może uświęcić imię Boże? Księga Ezechiela, 36 rozdział. Chciałbym, żebyście teraz słuchali uważnie tego, co powiemy. Na koniec sobie to wszystko zepniemy, to imię z tym uświęceniem i tak dalej i zobaczycie, że to wszystko ma sens. Najpierw przeczytajmy sobie 23 werset Księgi Ezechiela, 36 rozdział. To są słowa Boga. Dlatego uświęcę wielkie moje imię znieważone wśród narodów, bo znieważyliście je wśród nich. I poznają ludy, że ja jestem Pan, mówi Wszechmocny Pan, gdy na ich oczach okaże się święty wśród was. Bóg sam uwielbi, uświęci swoje imię. Co znaczy uświęci? To oczywiście znów musimy odwołać się do języka hebrajskiego. W języku hebrajskim uświęcić oznacza otoczyć szczególnym postępowaniem. Mieć szczególny stosunek do imienia. Tak, tu w tym przypadku mówimy o imieniu. Wywyższyć ponad inne imiona. Uwielbić, uczcić. Tak, traktować w niepospolity sposób, z szacunkiem. Wyjątkowo, odróżniając to imię od innych imion. To jest treść tego słowa, tego czasownika uświęcić. Imię Boże powinno być wyjątkowe w sercach ludzi. Imię Boże powinno zająć wyjątkowe miejsce w sercach ludzi. No dobrze, no ale teraz powiedzieliśmy sobie przed chwilą, że to Bóg uświęci swoje imię w ludziach. Interesujące. Jak to się może stać? Dlaczego Bóg sam uświęci swoje imię? A my? Posłuchajmy, co dalej ma ta księga Ezechiela do powiedzenia. 25 do 27 wersety. I pokropię was czystą wodą i będziecie czyści od wszystkich waszych nieczystości i od wszystkich waszych bałwanów oczyszczę was. I dam wam serce nowe i ducha nowego do waszego wnętrza i usunę z waszego ciała serce kamienne, a dam wam serce mięsiste. Mojego ducha dam do waszego wnętrza i uczynię, że będziecie postępować według moich przykazań, moich praw będziecie przestrzegać i wykonywać je. Zwróciliście uwagę na formę gramatyczną tych zdań? Bóg tutaj mówi ja. Ja was oczyszczę, ja wam zamienię serce, ja wam dam mojego ducha, ja włożę moje prawo w wasze serca. Innymi słowy, człowiek jest beneficjentem działania Boga. To jest bardzo ważne. Bóg sam uświęci swoje imię. Jak? Dokona tego w ludziach, którzy poddadzą mu swoje życie. Dokona tego w ludziach, którzy postanowią, że poddadzą całe swoje życie Jemu, aby On uczynił z nimi to, co chce. A co Bóg chce uczynić? Chce oczyścić tych ludzi. Werset 25, tak? Oczyszczę was. Pokropię was czystą wodą i będziecie czyści. Więc Bóg chce oczyścić wasze życie. Dalej. Bóg chce dać nam nowe serce i nowego ducha. Innymi słowy, zmienić naszego wewnętrznego człowieka. To Bóg chce przyjść do ciebie i dać ci nowego rodzaju życie, nowego rodzaju wnętrze. To jest zapisane w 26 wersecie. A co w 27? Bóg chce nam dać swojego ducha. Innymi słowy, Bóg chce zamieszkać w swoim duchu, w tobie i we mnie. Znów, to jest Jego łaska, to jest Jego dzieło w nas, nie nasze dzieło. To jest łaska, to jest niezasłużony dar od Boga. Wow! Czyli Bóg ze swojej dobrej woli, ze swojej życzliwości i przychylności oczyści nas, zmieni nasze wnętrze, zamieszka w nas i jeszcze na dodatek wypisze w naszych sercach swoje prawo, czyli będziemy sprawiedliwi, będziemy wiedzieć, co to jest dobro, co to jest zło i jak żyć. Wow! To jest dopiero super! A ja? A ty tylko przyjmujesz. Ty tylko przyjmujesz dar. Dar, który z łaski swojej, ze swojej dobroci, przychylności, życzliwości Bóg ci daje. Dlatego, gdy człowiek doświadczy tych darów łaski, jego życie o 180 stopni zmienia się i on zaczyna żyć teraz w nowy sposób. W jaki? W taki, który przynosi chwałę Bogu. Zaczyna mówić inaczej, myśleć inaczej, zachowywać się inaczej, spędzać czas inaczej, wydawać swoje pieniądze inaczej, traktować innych ludzi inaczej. Przemiana ta, oczywiście to nie jest tak, że jedno cięcie, jednego dnia natychmiast jesteśmy doskonale przemienieni. My otrzymujemy nowe życie do naszego ducha, ale potem przez całe życie uczymy się chodzić w nowości ducha. I teraz chodząc, ucząc się, będąc uczniami Jezusa, my całym swoim życiem zaczynamy uczyć się oddawać Bogu chwałę tym, jak żyjemy, co mówimy i czego dokonujemy. Tak naprawdę więc dochodzimy do wniosku, że uświęcić Boże imię może tylko człowiek narodzony na nowo, odrodzony. Jeżeli ktoś nie jest Synem Bożym, nie przeżył odrodzenia, nie może uświęcić imienia Bożego. Dlaczego? Bo jego życie nie jest do tego zdolne, nie jest przysposobione. Choćbyście bardzo chcieli, bez bycia synami nie jesteście w stanie uwielbić Jezusa, uwielbić imię Jezusa. Tak jest, imię Boże. Dlaczego? Bo natura, grzeszna, ludzka natura nie pozwala nam na to. My nie jesteśmy tym w ogóle zainteresowani. Jak wielu ludzi w waszym otoczeniu jest zainteresowanych, jaka jest wola Boża i wykonaniem tej woli Bożej? Jak wielu? Jedna osoba? Znajdziecie taką osobę? Wiecie, gdy wczoraj byliśmy na zakupach, szedłem ze swoimi dziewczynami, znaczy z żoną, córką, mijaliśmy ludzi. Tak sobie pomyślałem, gdybym teraz ich zapytał, Bóg ma dla ciebie swoją wolę, czy zechcesz ją wykonać? Nagle zdałem sobie sprawę, że najprawdopodobniej w większości przypadków już słyszałbym odpowiedź, ale facet, odczep się ode mnie, czego ty chcesz? Co mnie obchodzi? Czy ty wiesz, jakie ja mam problemy na głowie? Wiesz, co ja muszę zrobić? Ludzie generalnie nie są zainteresowani wykonaniem woli Bożej. Dlaczego? Bo mają swoją wolę. Tak czy nie? Przykład. Wolą Bożą jest być na nabożeństwie w niedzielę w społeczności. Tak czy nie? No, napisane jest, nie opuszczajcie wspólnych zebrań waszych, tak? Jest tak napisane w liście do Hebrajczyków? Super. No i budzisz się rano, jest słodny dzień, szaro za oknami, spać ci się chce i musisz dokonać wyboru. Wykonasz coś, co chce twoja wola, albo coś, co chce jego wola. Co jest łatwiejsze? Co ludzie częściej wybierają? Zostają w domu i śpią. Chyba, że są dziećmi pastorów i muszą przyjechać, bo pastor każe. Uderz w stół, nożyce się odezwał. Tak jest. To kto wstanie? To jest przykład, to jest ilustracja oczywiście, bo dokonujemy wyborów swoją wolą codziennie w wielu innych sytuacjach, ale zilustrujmy to tym jednym przykładem. Co się wtedy dzieje? Kto jest w stanie wstać? Tylko ci, którzy kochają Jezusa. Ci, dla których życie wewnątrz jest ważniejsze niż życie na zewnątrz. Tylko ci, którzy Boga traktują poważniej niż to, co jest dookoła. Moje życie, moje niewyspanie, nieważne. Moja wygoda, moja wola, nieważne. To, co ja myślę na tę sprawę, nieważne. Bóg już powiedział, to jest ważne. Ja się temu poddaję. Innymi słowy, przychodzimy do kościoła nie dlatego, że taki jest nakaz, tylko dlatego, że chcemy uwielbić Boga z własnej, nieprzymuszonej woli. Jeśli tu jesteś, bo cię zmusili, a jesteś już dorosły, Ja tak muszę tutaj, wiecie, pewne rzeczy wypoziomować. To jesteś niewolnikiem. Po co przyszedłeś tutaj? Wracaj do domu, oglądaj M jak miłość. Albo Dzień Dobry TVN. Bóg nie chce niewolników. Bóg chce twojego serca. Dlatego tak naprawdę Bóg jest uświęcony tylko w sercach tych, którzy zostali oczyszczeni, którzy zostali przemienieni, odrodzeni na nowo, którzy są wypełnieni duchem, którzy chcą Boga i Go kochają. Tak? A takimi są tylko synowie Boży. Jeżeli nie jesteś synem Bożym, nie jesteś w stanie uwielbić Jezusa. Dlaczego? Bo po prostu nie wiesz, jak to zrobić. Twoja natura ciągnie cię w całkiem odmiennym kierunku. W całkiem przeciwnym kierunku. Więc będziesz robił to, co ty uważasz za słuszne. Pomyślmy o tym. Stąd, gdy modlimy się modlitwą, niech zostanie uświęcone imię Twoje, my tak naprawdę składamy prośbę, Boże, włącz mnie w to. Twoje imię będzie uwielbione, Twoje imię będzie wywyższone, Twoje imię będzie ponad wszystko. Ja chcę być w tym, włącz mnie w to. Bo to, czy ty będziesz chciał uwielbić Boga, czy ty będziesz Mu posłuszny, czy nie, i tak nie zmieni jednej bardzo ważnej rzeczy. Jego imię i tak będzie wywyższone ponad wszystko. Tylko ty nie będziesz miał w tym udziału. To jest bardzo ważne, dlatego że gdy Jego imię zostanie wywyższone ponad wszelkie imię, w tym momencie to będzie jedyne miejsce, jedyna przestrzeń zwycięstwa. Wszystko, co będzie poza tym, będzie przeklęte i pójdzie na zatracenie. To jest potężne, więc to jest wspaniałe, to jest doskonałe, by być w tym. Dlatego, gdy się modlimy, niech zostanie uświęcone imię Twoje, modlimy się, Panie, włącz mnie przez swoją łaskę do tego dzieła uświęcenia, bo ja chcę uświęcić Twoje imię. Innymi słowy, ja chcę żyć tak, żeby przynieść Ci chwałę. Ja chcę żyć tak, żebyś był uwielbiony. Ja chcę mieć udział w Twoim zwycięstwie. Ja chcę żyć tak, aby cały świat dookoła zobaczył, że Ty jesteś światłością świata. W kazaniu na górze Jezus powiedział do uczniów, wy jesteście światłością świata. Nie może schować się miasto położone na wzgórzu. Tak, niechaj cały świat widzi, niech ludzie wokół was widzą uczynki wasze i wielbią Ojca, który jest w niebie, tak? Jeżeli my żyjemy tym nowym życiem, które dostaliśmy w darze, nie zapracowaliśmy na nie, dostaliśmy je w darze, więc żyjemy po to, żeby uwielbić Jezusa i my chcemy tak żyć. To jest nasz cel. Nie obchodzą nas wszystkie inne rzeczy. Gdy się więc modlimy, niech zostanie uświęcone Twoje imię, my prosimy Boga, włącz mnie w to dzieło. Ja chcę mieć w tym udział. Bo wiem, że to jest jedyne słuszne życie. Cała reszta to skucha. Podsumujmy sobie to wszystko, o czym dzisiaj powiedzieliśmy w takim razie, już na koniec. Bóg jest niebiański. Jest inny niż ziemska rzeczywistość. Jest absolutny, doskonały i dobry. Bóg, mimo to, że jest inny niż ziemska rzeczywistość, mimo że jest święty, a więc oddzielony od świata, w którym my żyjemy, mimo to przyszedł do nas i objawił nam siebie. Objawił nam, jaki jest. A Jego doskonałym objawieniem jest Syn Jezus Chrystus. I teraz, dzięki temu, że Jezus przyszedł na ziemię, dzięki temu nastąpiła gruntowna zmiana w naszym życiu, po to, aby imię Jezusa przez nasze życie i w nas zostało uwielbione. I celem naszego istnienia tutaj na ziemi jest uświęcić, uwielbić, wywyższyć imię Jezusa Chrystusa. Amen. Jak? Nowym życiem. Jako synowie. Jako synowie. Bo do Ojca, do Boga zwracają się tato, tylko synowie. To jest niesamowite. To jest wspaniały Boży plan dla nas. I chcę wam powiedzieć, że dzisiejsze proroctwa bardzo mnie zbudowały. Bo one idealnie harmonizują z tym, co my mówimy teraz. Bóg dzisiaj do nas powiedział, jesteś synem, podnieś swoją głowę wysoko. Ja cię wywyższam. Po co? Abyś pokazał światu, że jestem wielki. Bóg przez ciebie i przeze mnie chce pokazać swoją wielkość. Obróć się do kogoś i powiedz, Bóg przeze mnie chce pokazać swoją wielkość. No, takie ćwiczenie, żebyście się rozruszali. Już kończymy. Już szykują dla nas kawę i herbatę. Ale tytułem zakończenia, moi drodzy. Bóg przez ciebie chce pokazać swoją wielkość. Ciebie wybrał na naczynie, żebyś był jego synkiem. Żeby móc w tobie umieścić całą pełnię swojej mocy, swojej chwały, żebyś mógł to pokazać temu światu. Ja wiem, być może dzisiaj nie umiemy jeszcze tego, być może dzisiaj ponosimy porażki, być może dzisiaj stykamy się, czy jakby zderzamy się z naszą niedoskonałością, być może dzisiaj jeszcze wielu spraw nie rozumiemy. Okej, to nie jest problem dla Niego. On cierpliwie i codziennie, spokojnie i systematycznie uczy nas chodzenia w nowej rzeczywistości, rzeczywistości Synów Bożych. Po co? Aby objawienie Synów Bożych pokazało światu, jaki naprawdę jest Bóg. To ludzie dookoła ciebie mają zobaczyć, że Bóg jest dobry, że ich kocha, że jest pełen łaski i jest tylko i wyłącznie czysty i jest światłością. Przez ciebie. To jest nasze zadanie, aby uświęcić Jego imię. To jest wspaniałe, że jesteśmy włączani w to dzieło i nie dzięki naszej mocy, ani nie dzięki naszej sile to się stać może. Tylko dzięki Duchowi, który w nas jest. Halleluja. Im więcej patrzysz na siebie jako na Syna Bożego, tym lepiej wychodzi nam uświęcenie imienia Bożego w tym świecie. Nie patrz na siebie jako na zwykłego człowieka. Weź lusterko w domu albo stań przed lustrem i powiedz: widzę tutaj dziecko Boże, widzę tutaj Syna Bożego. Bezczelne? Aroganckie? Nie. To jest poddanie się prawdzie. Diabeł nas oszukiwał przez całe życie, a teraz my musimy wziąć to, co jest napisane w Słowie i w prawdę tego umieścić w sobie. Powiedzieć do siebie i zmienić swoje nastawienie do siebie samych, czyli zmienić swoją tożsamość. Dopiero wtedy zaczniemy funkcjonować na prawidłowych obrotach. Zobaczcie, czy ktoś z was kiedyś tak się modlił tą modlitwą Ojcze Nasz? To jest naprawdę mocna sprawa, a my jesteśmy dopiero na początku, dopiero pierwsze stychy zrobiliśmy. Za tydzień będziemy mówić o tym, co to znaczy przyjdź królestwo Twoje i znowu będzie jazda bez trzymanki. Znowu będzie głęboko i mocno.